Jak zauważyliście i jak pamiętacie, co pierwszą niedzielę obchodzimy Wieczerzę Pańską. I dzisiaj właśnie będziemy obchodzić Wieczerzę Pańską. I chciałbym dzisiaj właśnie skupić się na tym. Chciałbym dzisiaj rozważyć, co my w ogóle obchodzimy, czym jest Wieczerza Pańska dla nas, jak powinniśmy ją obchodzić, jak powinniśmy do niej podchodzić. I wiecie, w życiu jest tak, że kiedy robimy jakieś rzeczy bardzo często, to nam powszednieją. Może mamy jakieś cenne rzeczy w naszym życiu, które z czasem tracą na wartości, którą miały kiedyś. I może być podobnie właśnie z wieczerzą. Pewnie pamiętacie takie sytuacje w życiu, kiedy przyszedł czas, żeby posprzątać szafki i wyrzucić to, co jest niepotrzebne, bo każdy z nas gdzieś tam zbiera. I kiedy przychodzi ten czas, zaczynamy wyciągać wszystko, co wyrzucić, zaczynamy przebierać te rzeczy i patrzymy, o, ta rzecz, przypominam się, że o, ta przecież rzecz była dla mnie taka cenna, zaczynamy wspominać sobie, jak wiele znaczyła dla nas ta rzecz i dochodzi do tego, że a dobra, jednak tego nie wyrzucę, bo to miało dla mnie wartość. I podobnie może być z wieczerzą, że po prostu robimy to bardzo często i po prostu możemy nie podchodzić do tego właściwie i może wieczerza dla nas straciła swoją wartość, jaką powinna mieć, a to tak nie powinno być. Ale też innym niebezpieczeństwem podczas tego, kiedy podchodzimy do wieczerzy, może być nasze rozkojarzenie. Możemy podchodzić fizycznie do Wieczerzy Pańskiej, a tak naprawdę nasze serce, my, możemy nie uczestniczyć w tym, możemy robić całkiem coś innego. Nie wiem, czy wy tak też macie, ale ja tak mam, że kiedy się rozkojarzę, to po prostu robię rzeczy, w których później jest kupa śmiechu. Na przykład kiedy sprzątam, a myślę o czymś, jestem gdzieś myślami daleko, to już moja mama o tym wie. Moja Paulinka się o tym przekonała, a nie dowierzała, jak czasem sprzątałem. Myślami byłem gdzieś indziej, to później znajdowały w lodówce na przykład śrubokręt albo różne inne dziwne rzeczy niepasujące do lodówki. I tak może być, kiedy podchodzimy do wieczerzy, że po prostu nasze myśli nie są w tym momencie, nie są skupione na tym, co obchodzimy, na tym święcie, które obchodzimy i po prostu możemy być całkiem gdzieś indziej, nie podchodzić do wieczerzy tak, jak powinniśmy podchodzić. Ale też możemy nie wiedzieć wielu rzeczy o wieczerzy. Może nie wiemy, może nie wiesz, z czym się wiąże Wieczerza Pańska, może nie wiesz, jaką ma wartość, może nie znasz wielu rzeczy, które powinieneś wiedzieć. I dzisiaj właśnie chciałbym się na tym skupić, chciałbym właśnie powiedzieć, co obchodzimy, co dla nas znaczy Wieczerza Pańska i jak powinniśmy do niej podchodzić, jak powinniśmy się do niej przygotowywać. Wieczerza Pańska, bo tak to nazywamy, była wieczerzą, którą obchodził Jezus. Kiedy czytamy w Biblii o Wieczerzy Pańskiej, ten wieczór, kiedy Jezus zasiadł do ostatniej wieczerzy z uczniami, ona miała swoją wartość. Wtedy, kiedy była Wieczerza Pańska, Izraelici, Jezus rok w rok obchodził święto Paschy. Święto Paschy, które było zapoczątkowane w Izraelu. Mojżesz zapoczątkował to, otrzymał przykazanie Boże, wieczne, co do obchodzenia święta Paschy. Żeby przybliżyć to, powiem o okolicznościach, jak to wyglądało. Wieczerza paschalna została ustanowiona wtedy, kiedy Izraelici znajdowali się w niewoli egipskiej. Kiedy Mojżesz próbował uwolnić Izraelitów od Egipcjan i wtedy Mojżesz robił to za wszelką cenę i Bóg mu powiedział, że zesłał plagi egipskie do Egipcjan, żeby uwolnić Izrael. I było 10 plag. Te wszystkie 9 plag się wykonało i kiedy miało przyjść do tej 10 plagi, Bóg przemówił do Mojżesza i powiedział, że będą obchodzić wieczerzę paschalną. I powiedział, w jaki sposób będą obchodzić, powiedział, w jaki sposób mają się przygotować. Izraelici pomazali, mieli wziąć baranka, pomazali drzwi krwią baranka, żeby Duch Pański, który miał zabić wszystko pierworodne w Egipcie, żeby uchronił Izraelitów. I oni to wykonali. Izraelici w tym czasie byli właśnie w tej niewoli egipskiej i oni byli tam poniżani, byli bici, byli niewolnikami, pracowali w pocie czoła, często byli torturowani i oni mieli dość po prostu. To był naród izraelski, naród Boży, który niestety był w niewoli i chcieli się z tego uwolnić. I Bóg użył Mojżesza. I chciałbym, żebyśmy przeczytali o tym, co Bóg nakazał Mojżeszowi i narodowi izraelskiemu obchodzić. I chciałbym, żebyśmy otworzyli drugą księgę Mojżeszową, 12 rozdział, od 3 wersetu. Czytam tak. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc, 10 dnia tego miesiąca weźmiecie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. Jeśli zaś rodzina jest za mała na jednego baranka, niech dobierze sąsiada mieszkającego najbliżej jego domu według liczby osób, według tego, ile każdy może zjeść. Należy liczyć osoby na jednego baranka. Ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny. Może to być baranek lub koziołek. Będziecie go przechowywać do 14 dnia tego miesiąca i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu. I wezmą jego z jego krwi i pomażą oba od drzwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają. Mięso jego upieczone na ogniu spożyją podczas tej nocy, jeść będą podczas tej nocy jeść je będą z prześnikami i gorzkimi ziołami. Nie będziecie z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz tylko upieczony na ogniu w całości, głowa razem z odnóżami i częściami środkowymi. Nie pozostawiajcie z niego nic do rana, a jeśli z niego zostanie coś do rana, spalcie to w ogniu. A w ten sposób spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w ręku waszym. Zjecie go w pośpiechu. Jest to ofiara paschalna dla Pana. Tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka do bydła i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja Pan, a krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was i nie dotknie was zgubna plaga. Gdy uderzę ziemię egipską, dzień ten będzie wam dniem pamiętnym i będziecie go obchodzili jako święto Pana. Będziecie go obchodzili przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne. Przez 7 dni jeść będziecie prześniki, już pierwszego dnia usuniecie kwas z domów waszych, bo każdy, kto od 1 dnia do 8 dnia jeść będzie to, co kwaszone, usunięty będzie z Izraela. I teraz chciałbym, żebyśmy przeskoczyli dalej do fragmentu, który dalej mówi o wieczerzy, 43 rozdział, werset, przepraszam. 12 rozdział, 43 werset. I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona. Oto ustawa o ofierze paschalnej. Żaden cudzoziemiec nie będzie z niej spożywał, lecz każdy niewolnik nabyty za pieniądze, jeśli go obrzeżesz, może z niej spożywać. Obcy mieszkaniec albo najemnik nie będzie z niej spożywał. A jeśli zatrzyma się u ciebie cudzoziemiec i będzie chciał obchodzić paschę Pana, spraw wpierw, żeby wszyscy męscy członkowie jego rodziny zostali obrzezani. I wtedy może brać udział w święcie i będzie zrównany z tubylcem, lecz żaden nieobrzezany nie będzie z niej spożywał. I to jest 48 werset, teraz czytałem. I dalej, kiedy czytamy tą historię właśnie, kiedy Bóg zesłał plagę, Bóg wymierzył sąd nad Egipcjanami. Czytamy, że właśnie zabił wszystkich, wszystko pierworodne, co było w Egipcie. I wiecie, Jezus obchodził właśnie to święto rok w rok. I kiedy była wieczerza paschalna, kiedy była ta wieczerza pańska, o której dzisiaj tak ją nazywamy, Jezus właśnie obchodził to święto. I Jezus nie zastąpił wieczerzy paschalnej w żaden sposób, tylko On nadał jej nowy sens. On wypełnił coś, co było zapowiadane przez proroków. On nadał wieczerzy paschalnej nowy sens. Dzisiaj to nazywamy wieczerzą pańską. I Bóg ściśle określił, jak ma wyglądać wieczerza pańska. I to nie było bez powodu, ponieważ wieczerza paschalna bardzo w proroczy sposób odnosiła się do Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Łukasza, w 22 rozdziale, czytamy, że Jezus gorąco pragnął spożyć tą wieczerzę z nimi, z uczniami swoimi. Obchodzić tą wieczerzę paschalną razem ze swoimi uczniami. Była to dla niego bardzo ważna rzecz. Dlaczego? Dlatego, że miało to zmienić wiele w życiu naszym, wiele w życiu ludzi, wiele w życiu Izraela. I to jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli właśnie o co chodziło w tej wieczerzy paschalnej, jak do tego podchodzili i o co w tym wszystkim chodziło. Wiecie, kiedy czytamy właśnie w Ewangelii Łukasza, 20 rozdziale, co zrobił Jezus podczas wieczerzy? Jezus obchodził tą wieczerzę jak zawsze, jak każdy Izraelita. I kiedy czytamy w 19 wersecie 22 rozdziału Ewangelii Łukasza, czytamy tak. I wziąwszy chleb, podziękował, łamał i dawał im mówiąc: to jest ciało moje, które za was wydaje. To czyńcie na pamiątkę moją. Wiecie, kiedy Izraelici podchodzili do wieczerzy, oni brali chleb, była osoba, która modliła się nad tym chlebem i później się dzielili. I Jezus właśnie zrobił to samo, co robił zawsze. Wziął chleb, który symbolizował te prześniki, czyli tą czystość, który też miał symbolizować właśnie Jezusa. Wziął go, połamał i powiedział: ten chleb to jest ciało moje, które za was wydaje. Jezus zrobił to, co zawsze robili podczas wieczerzy paschalnej. Wziął chleb i powiedział: to jest ciało moje. Teraz, kiedy będziecie obchodzić wieczerzę paschalną, kiedy będziecie to obchodzić, to przypominajcie sobie, że to jest ciało moje, które ja za was wydam. Jezus tym samym pokazał, że On poniesie tą śmierć. Oni brali baranka paschalnego. Baranek był właśnie rzeczą, którą oni oddawali na ofiarę Bogu. Kiedy oddawali baranka za przebłaganie grzechów, to właśnie musiał być ten samiec jednoroczny, bez skazy, bez żadnej zmazy. I Jezus powiedział, że On staje się tym barankiem, On staje się tą ofiarą wieczną. I On pokazał, że On ponosi teraz konsekwencje naszego grzechu. On będzie ponosił konsekwencje tego, że my jesteśmy osobami grzesznymi i On przyjmie nasze winy na siebie. Potem w 20 wersecie czytamy: podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. I kiedy obchodzono Paschę, na stole stał jeden kielich napełniony winem i z tego kielicha nikt nie mógł spożywać. Izraelici, Żydzi nazwali ten kielich kielichem Eliasza. Nikomu nie wolno było spożywać z niego i ten kielich miał symbolizować to, że te wino, które się z nim znajduje, to jest krew baranka, którą pomazali Izraelici drzwi, aby nie umarli, nie pomarli, kiedy Duch Pański będzie przechodził i sądził Egipcjan. Jezus, biorąc ten kielich, którego nie wolno pić, którego nie wolno było pić i który symbolizował krew baranka paschalnego, powiedział, że ten kielich to jest Jego krew. To jest krew, która się przelewa za nas. Krew, którą zostaliśmy obmyci, która obmywa nasze grzechy, która nas wybawi od śmierci grzechu, tak? Bo za grzech jest śmierć. I taką karę poniósł Jezus na krzyżu, kiedy obchodził tą wieczerzę, tak jak zwykle, powiedział właśnie, że teraz to, co będą robić, żeby robili na Jego pamiątkę, to kiedy będą brali chleb, kiedy będziemy brali wino, to żebyśmy pamiętali o tym, że teraz tak wygląda ta wieczerza, że tak powinno to wyglądać, że kiedy ją obchodzimy, wspominamy śmierć Jezusa, to, że On wydał swoje ciało i swoją krew za nas. I widzimy tutaj, że Jezus stał się tym barankiem paschalnym. Nikt inny nie mógł się stać tym barankiem paschalnym, ponieważ Jezus jako jedyny był bez grzechu. Na Jego ciele nie było żadnego grzechu i On mógł się stać tym tylko barankiem paschalnym. I On się stał tą ofiarą wieczną. Nie trzeba już zabijać baranka na ofiarę za przebłaganie grzechów, bo Jezus poniósł tą ofiarę. Jezus umarł na krzyżu za nas. A jak pozostałe rzeczy, to jest tylko fragment, który się odnosi do wieczerzy paschalnej, ale jak pozostałe rzeczy odnoszą się do nas, do tego, jak mamy obchodzić wieczerzę pańską, jak mamy podchodzić, przygotowywać się do tego. W drugiej Księdze Mojżeszowej, 12 rozdziale i 15 wersecie czytaliśmy tak, że przez 7 dni jeść będziecie prześniki. Już pierwszego dnia usuniecie kwas z domów waszych, bo każdy, kto od pierwszego do siódmego dnia jeść będzie co kwaszone, usunięty będzie z Izraela. Izraelici dostali polecenie od Boga, żeby spożywali prześniki podczas wieczerzy paschalnej. I prześniki to był taki specjalny chleb zrobiony, że kiedy robi się chleb, musi być zakwas. A prześniki były takim chlebem, do którego nie można było dopuścić, żeby cokolwiek się zakwasiło. I kiedy przygotowali ten chleb, mieli tylko kilkanaście minut na to, żeby zacząć piec ten chleb, żeby on się nie zakwasił. I czytaliśmy też, że mieli usunąć wszystko, co jest kwaszone, co jest kwaśne w ich domu. I czym może być ten kwas? W pierwszym liście do Koryntian, piąty rozdział, siódmy, ósmy werset, czytamy: usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni. Albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodzimy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w prześnikach szczerości i prawdy. I kwas jest czymś, co psuje, co jest ciężkie. Tak? Kiedy pomyślimy, czym jest kwas, nie tylko ten chlebowy, ale kwas jest bardzo żrący, bardzo potrafi dużo wyniszczyć. I Jezus właśnie, i Bóg nakazał usunąć wszelki kwas. I ten kwas to jest właśnie ta złość, to jest ten grzech, który jest w nas, to jest to, co przeszkadza nam, to co zakwasza nasze serce przed Bogiem, to co odwraca naszą uwagę od Boga, to co oddziela nas od Boga. I czytaliśmy nawet, że kiedy Izraelici podchodzili do wieczerzy, oni mieli specjalny mieć ubiór. Nie mieli być ubrani w brudne łachy, ale po prostu mieli być ubrani w specjalny ubiór. Mieli mieć przepasane biodra, mieli mieć kij w ręku i sandały włożone. Oni musieli być odpowiednio przygotowani do wieczerzy. Mieli przygotować właśnie ten chleb, mieli usunąć wszelki kwas i mieli być odpowiednio do tego ubrani. A kiedy my podchodzimy do wieczerzy, jak my się przygotowujemy? Czy po prostu przychodzimy jak każdą niedzielę, jak każdy dzień do kościoła? Gdzie są nasze myśli? Gdzie my jesteśmy? Gdzie jest ta właśnie pamiątka tego, co zrobił dla nas Bóg? Czy my usuwamy kwas z naszego serca? Czy nasze serce jest odpowiednio przygotowane, ubrane do wieczerzy pańskiej? Ale to nie wszystko. Oni musieli jeszcze więcej rzeczy wykonać. Musieli jeszcze jedną rzecz wykonać, żeby mogli podchodzić do wieczerzy, żeby mogli w ogóle w tym uczestniczyć, musieli jedną rzecz wykonać. Czytaliśmy, że do wieczerzy mogła przystąpić osoba, która zawarła przymierze z Bogiem. Przymierze z Bogiem czytamy w drugiej Księdze Mojżeszowej, 12 rozdziale, 48 werset. Lecz żaden nieobrzezany nie będzie z niej spożywał. To było przymierze, obrzezanie było przymierze abrahamowe. Poprzez to, poprzez obrzezanie Bóg zawarł przymierze z człowiekiem, że człowiek będzie należał do Boga, a Bóg będzie jego Bogiem. I o tym przeczytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, 17 rozdział, od 7 do 10 wersetu. Tu mam napisane, czym było właśnie obrzezanie. I ustanowię przymierze moje między mną a tobą i potomkiem twoim, i potomkami twoimi po tobie według pokoleń ich jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwa twojego po tobie. Ziemię, na której przebywasz jako przechodzień, całą ziemię kananejską dam tobie i to potomstwu twemu po tobie na wieczne posiadanie i będę Bogiem ich. Nadto rzekł Bóg do Abrahama, ty zaś, a po tobie wszystkie pokolenia, dochowujcie przymierza mojego. A to jest moje przymierze, to jest przymierze moje, przymierze między mną a wami i potomstwem twoim po tobie, którego macie dochowywać. Obrzezany zostanie u was każdy mężczyzna. Obrzezanie było właśnie tym przynależeniem do Boga. To było przymierze z Bogiem, że należy do Boga. I to musieli robić Izraelici, to musieli robić Żydzi. I czytaliśmy, że do wieczerzy mogli przystępować paschalnej ci, którzy byli obrzezani. I Bóg właśnie zawarł z człowiekiem to przymierze poprzez obrzezanie. I skoro czytaliśmy, że obrzezanie jest wiecznym przykazaniem dla człowieka, tym wiecznym przykazaniem, żeby człowiek zawarł w taki sposób przymierze z Bogiem, to czy teraz powinniśmy to robić przed przystąpieniem, czy powinniśmy tak podchodzić do wieczerzy? Czy tak powinniśmy przynależeć? Czy powinniśmy być obrzezani? Poniekąd tak. I chciałbym to wytłumaczyć. Chrześcijanie pierwszego kościoła, to jest poganie, kiedy się nawracali, musieli, Żydzi nakazywali im obrzeski. I to był wymóg Żydów. Bóg tego nie nakazał poganom, którzy się nawracali. To był wymóg Żydów. Ponieważ zostawali wszczepieni w naród izraelski, Żydzi tak uważali, że tak powinni robić. I powstał taki konflikt na początku i apostołowie spotkali się z tym problemem i chcieli jakoś rozwiązać go. I o tym czytamy w liście do Rzymian, drugi rozdział, 28 i 29 werset. Apostoł Paweł przyszedł do Piotra i powiedział, jaki jest problem i chcieli go rozwiązać. Czytamy tak. Albowiem nie ten jest Żydem, który jest w nim na zewnątrz i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest w nim wewnętrznie. I to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca w duchu, a nie według litery taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. Tutaj apostołowie w porozumieniu z Bogiem twierdzili, że obrzezanie wystarczy wtedy, kiedy jest na naszym sercu. Nie musimy robić tego cieleśnie, ale nasze serce musi być obrzezane. Nasze serce powinno być przemienione. Apostołowie stwierdzili to i tak zapoczątkowali. I jeśli ktoś dokonał szczerej obrzeski na sercu swoim, mógł być wszczepiony w Izrael i mógł podchodzić do tego, co Żydzi, co Izraelici, do każdego święta, którego obchodzili. I kiedy w jego sercu była taka postawa, jak czytamy w liście do Rzymian, 10 rozdziale, 9 wersecie, czytamy tak, że jeśli ich w sercach było tak, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Kiedy taka była postawa serca człowieka, który się nawracał, który przychodził do Boga, który chciał zmienić swoje życie, jego serce stawało się obrzezane, tak? Na jego sercu była dokonana obrzeska i dzięki temu mógł przynależeć do Boga, mógł zawrzeć to przymierze. To było zawarcie przymierza z Bogiem. I czytaliśmy, że tylko ci, którzy zawarli abrahamowe przymierze z Bogiem, mogli przystępować do wieczerzy paschalnej. Ale to nie jest jedna rzecz, która powinna być, tak? Kiedy oddajemy swoje życie Bogu, kiedy dokonujemy tej szczerej obrzeski na swoim sercu, możemy podejść do wieczerzy, ale to nie jest wszystko. Bo jeżeli twoje serce tylko na tym poprzestanie i nie będziesz chciał iść dalej, to coś będzie nie tak. Drugą rzeczą, kiedy dokonujemy przymierza z Bogiem teraz, kiedy naszym przymierzem, które dokonujemy z Bogiem, jest chrzest. Kiedy przyjdziesz do Boga, oddasz Mu swoje serce, kiedy zmienisz je, kolejną rzeczą, którą powinieneś pragnąć, to właśnie przyjąć chrzest. Chrzest jest przymierzem z Bogiem, który zawieramy. Chrzest jest tym, czym wyznajemy Bogu: Boże, chcę należeć do Ciebie, chcę, żeby moje serce należało do Ciebie i chcę przestrzegać Twojego prawa. Chcę żyć zgodnie z Twoim prawem, chcę żyć tak jak Ty, chcę upodabniać się do Ciebie. I jeśli nawróciłeś się szczerze i oddałeś swoje życie Bogu, tak jak czytaliśmy w liście do Rzymian, że wyznałeś Jezusa swoim Panem i chcesz, żeby On był Twoim Panem i chcesz, żeby mieszkał w Twoim życiu, to kolejną rzeczą, którą powinieneś zrobić, to dać się ochrzcić. I popatrzcie na przykład Eunucha w Dziejach Apostolskich, 8 rozdział, 35 werset. I tu przykład mamy Eunucha, kiedy on oddał swoje życie i co dalej zrobił. A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a Eunuch rzekł: oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu: jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł: wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz. Zeszli obaj, Filip i Eunuch, do wody i ochrzcił go. Eunuch uwierzył. Uwierzył, że Jezus jest jego Zbawicielem, że Jezus jest Synem Bożym, że Jezus oddał za niego swoje życie, że Jezus uwolnił go od śmierci, uwolnił go od grzechu. I to było naturalną rzeczą, że Eunuch zapragnął dać się ochrzcić. I kiedy twoje serce jest oddane Bogu, kiedy pragniesz tego, oddać swoje życie Bogu, kiedy dokonujesz tej obrzeski na swoim sercu, to naturalną rzeczą jest, że powinieneś pragnąć tego chrztu. Chrztu, który jest świadomą decyzją o tym, że chcesz należeć do Boga. Świadomie podejmujesz tą decyzję, że chcę, Boże, należeć do Ciebie i chcę dać się ochrzcić na znak mojego przymierza z Tobą. Jeżeli tego nie ma w naszym sercu, jeśli coś cię hamuje przed dokonaniem tego kolejnej rzeczy w życiu chrześcijanina, to być może coś jest nie tak, być może jakąś chcesz zostawić furtkę sobie, być może się boisz czegoś, być może twoje serce nie zostało całkowicie oddane Bogu. I przystępując do wieczerzy, musimy zbadać swoje serce. Czy nasze serce jest szczerze oddane Bogu? Czy nasze serce jest czyste przed Bogiem? Czy dokonaliśmy tej obrzeski na swoim sercu? Czy usunąłem sprzed swojego serca wszelki kwas, wszystko, co odciąga mnie od Boga, wszelką złość, wszelką nienawiść? Czy jest ten kwas usunięty z mojego życia? Czy jestem odpowiednio ubrany? Czy moje serce jest odpowiednio ubrane? Czy moje serce jest przygotowane do tego, żeby przystąpić do wieczerzy? I wiecie, kiedy czytamy Słowo Boże, to wieczerza Pańska jest przywilejem chrześcijanina, jest naszym przywilejem, możemy do niej przystępować. I to jest błogosławieństwo dla nas, ale z tym się też wiąże pewne przekleństwo. Jeśli nie przygotujesz odpowiednio wcześniej się do wieczerzy Pańskiej, jeśli będziesz podchodzić w sposób niegodny do wieczerzy Pańskiej, może to przynieść na ciebie zgubę. I Biblia określa właśnie to co z tymi, którzy przystępują niegodnie. Ja bym chciał wam to pokazać na przykładzie. Kiedy podchodzimy do Wieczerzy Pańskiej, obchodzimy ją w taki sposób, kiedy bierzemy chleb, bierzemy wino i wiecie, i to ma znaczenie symboliczne, to co my robimy, tak? Wykonujemy coś fizycznie, tak? Jemy chleb, ale to ma nam przypominać o tym, co dla nas zrobił Jezus. Ale kiedy podchodzimy do wieczerzy w sposób niewłaściwy, to być może nie przyjmujemy tej wieczerzy, co powinniśmy, ale naszą wieczerzą może być coś innego. Może to jest właśnie twoją wieczerzą, kiedy podchodzisz w sposób niegodny do Wieczerzy Pańskiej. I w 1 Koryntian 11 rozdział, 27 werset, czytamy tak. Przed to ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i niech z kielicha tego pije, albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Mamy rozróżniać ciało pańskie, tak? Czy to jest ciało pańskie, czy to, co tutaj będziemy spożywać, jest ciałem pańskim? Którą wieczerzę chcesz przyjmować? Czy chcesz być winnym śmierci Jezusa? I chcę wam wyjaśnić, na czym polega to właśnie ta wina śmierci pańskiej. Kto był winny fizycznie, kto był winny śmierci pańskiej? Kto był winny temu, że Jezus umarł? Judasz. Judasz wydał Jezusa, Judasz poszedł do arcykapłanów i wydał go za 30 srebrników. Sprzedał po prostu Jezusa, powiedział, że znajdzie sposób i wyda go arcykapłanom. I on fizycznie był winny śmierci Jezusa. I kiedy czytamy Ewangelię, w każdej Ewangelii, kiedy czytamy o Wieczerzy Pańskiej, na początku jest właśnie historia, kiedy Judasz przyszedł do arcykapłanów i zdradził Jezusa, kiedy powiedział, że go wyda, kiedy go sprzedał, kiedy go zdradził. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jak Judasz przygotował się do wieczerzy. Judasz obchodził tą samą wieczerzę, co obchodził Jezus. Jak on się przygotował? Dlaczego on stał się winny? Dlaczego on w ten sposób niegodny podszedł do Wieczerzy Pańskiej? Popatrzmy na jego serce. Popatrzmy na tą właśnie sytuację. Kiedy on poszedł do arcykapłanów i zdradził Jezusa, w jego sercu był grzech. I on z tym grzechem przyszedł do wieczerzy. On z tym grzechem, z tą zdradą, z tym, co zrobił, przyszedł i przystępował jakby nigdy nic. Jakby nic się nie stało. Przyszedł jak zawsze i w jego sercu była ta złość. Jego serce nie należało do niego. Jego serce należało do kogoś innego. On nie zawarł tego przymierza z Bogiem. Na jego sercu nie była dokonana obrzeska z Bogiem. On zawarł przymierze z kimś innym. On zawarł przymierze z szatanem przez to, że w jego sercu był grzech. I on nie przyszedł, kiedy on przyszedł na wieczerzę, to on nie pokutował z tego, tylko w jego sercu to było cały czas. Jego myślami kierowało to, że on musi w jakiś sposób wydać Jezusa. On myślał o czymś innym, on myślał o zdradzie, o grzechu przeciwko Jezusowi. Jego serce nie było odpowiednio przygotowane, z jego serca nie został usunięty kwas, jego serce nie było odpowiednio ubrane tak, jak powinien być. Judasz właśnie fizycznie był winien ciała i krwi pańskiej. Przez niego, przez to, że on go zdradził, przez to, że przyszedł do Jezusa, pocałował go i wydał go na śmierć, on stał się winnym. I on zrobił to w sposób niegodny. To, co czytaliśmy. Jeśli my podchodzimy niegodnie do Wieczerzy Pańskiej, stajemy się winni ciała i krwi pańskiej. I nie tą wieczerzę spożywamy i nie rozróżniamy ciała pańskiego. Nie rozróżniamy tego, że ten chleb i to wino jest ciałem Chrystusa i krwią Jezusa, która została za nas przelana. I jaka kara jest za to, kiedy przystępujemy niegodnie, kiedy jesteśmy winni ciała Chrystusa, jaka kara nas za to czeka przed Bogiem. W liście do Hebrajczyków, 10 werset, 28 i 29 werset czytamy tak. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch lub trzech świadków. O ileż surowszej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Czytaliśmy, że ten, kto grzeszy, zasługuje na śmierć, a o ileż bardziej surowszej kary będzie oczekiwał ten, który niegodnie podszedł do wieczerzy pańskiej w sposób niegodny. I chcę tu podkreślić, że w sposób niegodny, nie niegodnie. To jest różnica, ponieważ żaden z nas nie jest godny tego, żeby przystępować do wieczerzy, żeby stać w ogóle w tym kościele, żeby nazywać się mianem chrześcijanina, ponieważ każdy z nas zgrzeszył. Każdy z nas zasługuje na grzech, na śmierć, ponieważ kiedy zgrzeszymy, karą za grzech jest śmierć. I kiedy w twoim życiu jest grzech, to Bóg umarł za niego, Bóg poświęcił tą ofiarę, to co obchodzimy, tą wieczerzę pańską, to wspomniane to, że Jezus umarł za twoje grzechy. Jezus umarł za to, że ty byłeś kiedyś brudny, umarł za to, żebyś ty mógł być wolnym w Jezusie. Jezus poświęcił swoje ciało, on powiedział, że to nie Mateusz zgrzeszył. Kiedy przyszedł do Ojca, Ojciec dał prawo i w tym prawie jest, że za grzech jest śmierć i każdy z nas, który zgrzeszył, zasługuje na śmierć i to jest nasza kara, którą powinniśmy ponieść, a dlatego, że Bóg jest sprawiedliwy, on tej kary musi dotrzymać, ale Jezus jest Synem Bożym i Bóg wydał swojego Syna, poświęcił swojego Syna po to, żebyś ty i ja mógł być zbawiony, po to, żeby ten grzech, którego dokonałeś w swoim życiu, żeby on był wymazany. Jezus przyszedł do Ojca i powiedział, Ojcze, nie Mateusz popełnił ten grzech, ale ja go wezmę na siebie. Oczyść jego serce, oczyść jego z win, ja będę tym barankiem paschalnym, którym będę wydany za jego grzechy. Jezus poniósł tą śmierć na krzyżu. Jezus przez swoją świętą krew pomazał nasze serca i kiedy Duch Pański będzie nas osądzał, kiedy staniemy przed Ojcem, kiedy staniemy przed tronem, On popatrzy na nasze serce, zobaczy tą krew Jezusa, którą jesteśmy obmyci i będziemy wolni od grzechu. Jeśli nasze serce podchodzi w taki sposób, że jeśli kiedy przychodzisz przed oblicze Boga, nawet chociażbyś nie wiadomo ile razy zgrzeszył w swoim życiu, nie wiadomo jak często byś to robił, kiedy szczerze podejdziesz do Boga i powiesz, Boże, wybacz mi to, Boże, wybacz i będziesz pokutował od swojego grzechu, to Bóg cię uwolni od niego. Będziesz wolnym i będziesz mógł być zbawionym człowiekiem. Jezus jest tym nieskazitelną ofiarą, którą poniósł na krzyżu za nas. Jezus przez to, co zrobił, stał się winny naszego grzechu. I to tylko od ciebie zależy, jak chcesz przystępować do wieczerzy. Teraz chciałbym, żebyśmy spojrzeli w swoje serce. Żeby każdy z nas głęboko spojrzał w swoje serce. Jak dzisiaj przyszedłeś do wieczerzy? Jak teraz będziesz obchodził wieczerzę pańską? Czy twoje serce jest odpowiednio przygotowane? Czy twoje serce, na twoim sercu dokonała się obrzeska? Czy zaprzestałeś grzechu? Czy zaprzestałeś tego życia w grzechu? Judasz był winny dlatego, że w jego sercu był grzech. On przyszedł do wieczerzy z myślą o grzechu i on nie chciał tego zaprzestać. On chciał dalej w to brnąć. Gdyby zaprzestał, może by historia się odwróciła, ale on przyszedł z tą myślą i zdradził Jezusa. I zobaczcie, jakie to jest ważne, żebyśmy podeszli do wieczerzy w sposób godny. Żeby nasze serca były godnie przygotowane do tej wieczerzy pańskiej. I jeszcze czytaliśmy, że ofiara że ofiara baranka paschalnego miała być zjedzona w pośpiechu. Co to znaczy dla nas? Oni musieli zjeść baranka w pośpiechu, zanim nadszedł poranek. Musieli zjeść to szybko, żeby do rana nic nie zostało, a cokolwiek zostało, musiało być spalone. To znaczy dla nas, że kiedy przyjdzie Jezus, kiedy przyjdzie ponownie, w jakim miejscu będzie twoje serce? Czy zdążyłeś skorzystać z ofiary Jezusa, który umarł za ciebie na krzyżu? Czy zdążyłeś skorzystać z tego, że Jezus umarł za ciebie? Nie wiesz, co się stanie za chwilę, nie wiesz, co się stanie za parę dni, za kilka lat. Czy twoje serce, w którym momencie będzie twoje serce? Czy zdążysz skorzystać z ofiary Jezusa Chrystusa, który umarł za ciebie na krzyżu? I musimy zrobić to jak najszybciej. Jeśli do tej pory nie oddajesz swojego życia Jezusowi, albo jesteś chrześcijaninem od wielu lat i w twoim w sercu skradł się grzech, który oddziela cię od Boga, to lepiej, żebyś to zrobił jak najszybciej. Lepiej, żebyś jak najszybciej skorzystał z ofiary Jezusa Chrystusa. Wyjaw swoje grzechy Jezusowi, wyjaw je przed Bogiem, a On ci je odpuści. Pokutuj od tego, a Bóg cię uwolni od grzechu, zanim może być za późno. Jak pomyślmy o tym, jak bardzo jesteśmy zanurzeni w grzechu, jakim nasze serce się w tym momencie znajduje przed Bogiem. I chciałbym, żebyśmy mieli teraz taki czas przed Bogiem, żebyśmy przygotowali nasze serca na to, co będziemy teraz obchodzić. Kiedy będziemy podchodzić do Wieczerzy Pańskiej, pomyślmy o tym, w którym miejscu się znajduję. Czy dokonałem obrzeski serca, czy zawarłem to przymierze z Bogiem i czy mogę przystąpić do Niego godnie. Chciałbym, żebyśmy powstali teraz. Krew baranka przynosi błogosławieństwo. Dla tych, którzy przyszli przed Jezusa i poprosili Go o ofiarę Jego, Jezus pomazał swoją świętą krwią nasze serca. I dzięki temu możemy stanąć w czystości przed Bogiem. Chciałbym grupę, żebyśmy mogli w cichości stanąć przed Bogiem, żeby nic nas nie rozkojarzało, żebyśmy nie myśleli o tym, co robi sąsiad, ale chciałbym, żebyśmy teraz zamknęli oczy i żebyśmy stanęli przed Bogiem, żebyśmy dokonali właśnie tego sądu przed samym sobą, to co czytaliśmy, żebyśmy sąd własny jedli i pili, żebyśmy dokonali sądu w swoich sercach. Czy twoje serce jest czyste? Czy jesteś gotowy na to, żeby stanąć przed Bogiem? I czy nie ma w twoim sercu zdrady? Czy nie ma w twoim sercu czegoś niegodnego? Czegoś, co knuje diabeł? Czy twoje serce jest wolne od grzechu? I teraz naprawdę stańcie w cichości, nie musicie głośno się modlić, nie musicie mówić tego na głos, ale chciałbym, żebyśmy każdy z nas teraz przez jakiś czas stanęli przed Bogiem i z Nim po prostu porozmawiali. Jeśli jest w twoim życiu grzech, pomyśl sobie, co ostatnio zrobiłeś, pomyśl sobie, co tak często dokonujesz, jakiego grzechu tak często dotykasz, co nie podoba się Bogu, pomyśl o tym i oczyść swoje serce teraz z tego.